Rozmowa kontrolowana.
Czas na naszą poranną rozmowę. Gościem Radia Gdańsk jest Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie wojewodo, witam.
Dzień dobry.
Gdynia, rozmiejska spółka Port Lotniczy Gdynia Kosakowo wygrały w sprawie lotniska. Tak naprawdę przed sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu sąd przyznał im rację i stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej. Czy pan podziela optymizm władz Gdyni, że to oznacza, że w ciągu kilku miesięcy, czy tam nie wiem, roku uda się uruchomić lotnisko? Bo myślę sobie tak, że sprawa pewnie wróci do Komisji Europejskiej. Przesłanki się nie zmieniły. Lotnisko w Gdyni jest tak samo oddalone od Gdańska, jak było wcześniej. Jak pan to ocenia?
Optymizm podzielam. Myślę, że każda inwestycja w infrastrukturę, szczególnie taką nowoczesną, jest potrzebna. Także mam nadzieję, że rzeczywiście będzie tak, że najlepiej byłoby, żeby procedury administracyjne nie wstrzymywały inwestycji. Tutaj taką sytuację mamy. Wiemy, że odkładanie w czasie powoduje bardzo duże straty.
Ale nie obawia się pan, że znowu Komisja Europejska podejmie decyzję, że to była nieuzasadniona pomoc publiczna i żeby właściwie tak by stan faktyczny się nie zmienił? Myśli pan, że to tym razem się może zmienić?
Mam nadzieję, że to nie będzie dzień świstaka i nie będziemy ciągle budzić się w tym samym momencie. Także teraz ten wyrok daje pewien kierunek i myślę, że to lotnisko będzie funkcjonować.
Myśli pan, że władze Gdyni powinny się domagać jakiegoś odszkodowania? Nie wiem właściwie od której instytucji, ale jednak ileś lat to lotnisko na ileś lat zostało zamrożone?
Myślę, że to nie jest moment, żeby zastanawiać się nad odszkodowaniami. Najpierw trzeba doczekać się tych ostatecznych decyzji, żeby można było tam prowadzić tą działalność, do której gmina aspirowała.
Wraca temat województwa śródkowo-pomorskiego. Teraz za sprawą przedsiębiorców z Koszalina i Słupska oni zainicjowali taką akcję, namawiają, żeby wysyłać kartki do premier Beaty Szydło. No niemniej jednak to była jedna z obietnic w trakcie kampanii. Mówiło się, pamiętam jak Jarosław Kaczyński mówił o tym województwie, mówiło się też, że może być referendum. Co pan myśli na temat powrotu tego tematu, ale też tego, czy w tej kadencji parlamentarnej powinno się odbyć referendum za utworzeniem województwa śródkowo-pomorskiego?
Nie jestem zwolennikiem utworzenia województwa, które będzie województwem słabym. Będzie województwem podzielonym już z założenia, bo z tego co słyszę, to ma być i w Słupsku siedziba województwa i w Koszalinie, to już zapowiada pewien podział. No, zdarzają się takie rozwiązania. Mamy w Kujawsko-Pomorskim pewne takie rozwiązanie, ale tutaj to bardziej dotyczy, może to dotyczy innego rodzaju podziału. Myślę, że nie jest to dobre, że jeżeli województwo nie byłoby duże, nie byłoby silne ekonomicznie i jeszcze podzielone na starcie chociażby siedzibą władz, to źle wróży. Dyskusję myślę, że można prowadzić. Ona na pewno ma taki cel, żeby zwrócić uwagę na ten region, zwrócić uwagę na to, że tam są problemy większe jak w części powiedzmy wschodniej województwa, jak metropolii. Jest większe bezrobocie, wszystkie wskaźniki wskazują na to, że tam trzeba więcej inwestować, żeby ten zrównoważony rozwój był w całym województwie i temu myślę, że też przypomnienie o tym pomyśle ma służyć.
Ale czy w takim razie przestrzegałby pan polityków zarówno z jednej, jak i drugiej strony przed tego typu obietnicami w jednej czy drugiej kampanii wyborczej?
Ja myślę, że to nie chodzi o przestrzeganie. Teraz raczej należałoby uważać w rozgrzewaniu emocji, bo jeżeli wzbudzi się takie często też nieprawdziwe emocje, czy poda do wiadomości publicznej informacje, że to zmieni radykalnie poziom życia w tym regionie, no to nie jest prawdą. To wiele może zmienić, natomiast radykalnie niczego to nie zmieni, a przez pewien czas może nawet utrudniać funkcjonowanie w wielu sferach. Także trzeba mówić szczerze na ten temat i otwarcie i jakie są prawdziwe intencje, bo to też niekoniecznie jest tak, że ci, którzy w tej chwili wracają do tej sprawy i podnoszą konieczność utworzenia takiego województwa, mówią wszystko szczerze o tym, dlaczego teraz o tym chcą rozmawiać.
A Jarosław Kaczyński, jak mówił w kampanii, to mówił szczerze, czy nie?
Myślę, że tak. Myślę, że mówił szczerze, bo ta sprawa była od wielu lat dyskutowana. Zresztą Pomorski Urząd Wojewódzki ma delegaturę w Słupsku i my te słowa z regionu i te obietnice realizujemy, które w pewnym sensie też wzmacniają tą część województwa. Jest delegatura, która w tej chwili ma coraz więcej zadań, jak choćby obsługę cudzoziemców, czyli oddział do spraw cudzoziemców, i wszystkie funkcje, które możemy tam uruchamiać w delegaturze, one są, czyli Urząd Wojewódzki stara się te funkcje, które mieszkańcy odczuwają bezpośrednio, jak właśnie chociażby wydawanie paszportów. One w Słupsku są i będą, i ta delegatura będzie rozbudowywana.
No to tak płynnie przeszliśmy, bo chciałam zapytać, ostatnio zrobił pan takie spotkanie podsumowujące 2 lata rządu w regionie. Mówił pan sporo o bezrobociu niższym, o mniejszej liczbie ubogich rodzin, o wyższych pensjach, o wzroście naturalnym. A ja bym chciała zapytać o pański sukces i pańską porażkę w ciągu tych 2 lat jako przedstawiciela administracji rządowej tutaj. To co by pan powiedział o tym?
Myślę, że naszym sukcesem w Pomorskim jest to, że wprowadziliśmy wszystkie zmiany, wszystkie zadania, które ma wojewoda i do których tutaj został powołany, zostały zrealizowane. Zostały tak zrealizowane, jak były zaplanowane. I to, myślę, że może to nie są spektakularne sukcesy, ale to jest ważne, że wszystkie reformy, a było ich przynajmniej kilka takich odczuwalnych, bo mówimy tutaj o wprowadzeniu nowego prawa oświatowego, mówimy o sieci szpitali, to te wszystkie zmiany mogły wywoływać konflikty, można było je zrobić z jakimiś turbulencjami. To wszystko udało się w Pomorskim wprowadzić płynnie, dobrze, bo program 500+, no trudno byłoby nie wprowadzić dobrze, aczkolwiek wiemy, że zagrożenia również były, ponieważ bez współpracy z samorządami nie udałoby się tego zrobić tak dobrze jak w Pomorskim, ponieważ były zagrożenia, dlatego już od początku stycznia żeśmy bardzo intensywnie pracowali z samorządami, tak żeby w kwietniu 2016 roku ten program uruchomić, i to się udało. I te efekty mamy spektakularne. No to rzeczywiście w tej sferze bardziej historycznej czy politycznej, to rzeczywiście, bo pomysły urządzania zamiast Solidarności Święta w sierpniu przez KOD, no wydawało się, że zmierza to wprost do tego, żeby wywołać konflikt, żeby może doszło do jakichś starć na ulicy.
Czy mówi pan o decyzji, ja która myślę, daje tak. Solidarności prawo do tych cyklicznych zgromadzeń?
Czy cyklicznych zgromadzeń, i to jest jedno. Drugie, pamiętamy o tych uchwałach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego przez kilka gmin, które wykraczały znacznie poza swój mandat. Wszystkie, które zostały zaskarżone w sądzie, zostały utrzymane. Wszystkie moje rozstrzygnięcia uchylające te uchwały. A pamiętajmy, że to się wiąże również z bieżącą sytuacją polityczną, bo to nie jest tak, że przynajmniej niektóre samorządy nie zrozumiały, że trochę mijają się ze swoimi zadaniami i że to nie jest ich rolą wkraczanie w kompetencje rządu, parlamentu.
A porażka? Współpraca z samorządem województwa pomorskiego?
Myślę, że od moich porażek to jest wystarczająca duża liczba polityków, osób, głównie związanych z Platformą, które wymyślają też moje porażki. Ja jestem rozczarowany tym, że właśnie nie udało się z niektórymi samorządami, szczególnie z samorządem Gdańska, współpracować na poziomie właśnie lokalnym. polityka, którą chcą prowadzić, no przesłania im te bieżące zadania i rozwiązywanie tych problemów, które dotyczą po prostu mieszkańców, a w przypadku Gdańska to nie dotyczy tylko mieszkańców Gdańska, ale również wszystkich, którzy do Gdańska z okolic, z innych gmin czy z powiatu przyjeżdżają bardzo często.
A skoro o Gdańsku mowa, zdekomunizuje pan ulicę w Gdańsku swoim postanowieniem zastępczym, tak? 3 miesiące, czyli rozumiem, że to września, październik, do końca listopada ma pan czas? Czy
mamy
nie?
Czas,
ten czas dłuższy jest?
Mamy czas trochę dłuższy, niezbyt wiele dłuższy, natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie oczekiwania na opinię IPN-u, która jeżeli jest opinią, która mówi o tym, że dana nazwa nie jest w sprzeczności z ustawą, wiąże wojewodę. Jeżeli mówi o tym, że należy ją zmienić, wymusza to zarządzenie zastępcze, ponieważ gminy miały rok czasu na to, żeby zmienić i wiele gmin to zrobiło, dostosowało się do wymogów ustawy.
A wiele tego nie zrobiło?
A kilka tego nie zrobiło. Nie jest
oprócz
to duża...
Gdańska?
Nie jest tu duża skala, to są pojedyncze przypadki, wynikające czasami też z pewnych interpretacji. Nie ma w tym złej woli, tylko, tylko na przykład status drogi. Gmina uznała, że nie jest władna zmieniać na przykład nazwy drogi wewnętrznej. Później się okazało coś innego, termin minął. Ja myślę, że oprócz Gdańska większego problemu nie ma, są pojedyncze nazwy, które są dyskusyjne. IPN rozstrzygnie, bo jest do tego instytucją powołaną, ekspercką, żeby ocenić, czy jest
ulica...
sprzeczność z ustawą, czy nie.
Taka ulica nazwy. Dąbrowszczaków, to jak się będzie nazywała wedle pańskiego pomysłu?
Poczekajmy na te opinie. W tej chwili nie chciałbym mówić o tym, jakie są nazwy. Najpierw musimy mieć pewność i dokumentację dotyczącą tego, czy ta nazwa jest sprzeczna z ustawą, czy nie.
Prezydent Gdańska już zapowiada, że pójdzie z tą decyzją pańską ewentualną do sądu.
Tak, rzeczywiście prezydent bardzo często zapowiada zaskarżenie moich decyzji. Mniej więcej to jest pół na pół, bo... Na przykład w sprawie in vitro zaraz była zapowiedź, zaskarżenie i tego zaskarżenia nie było. Po prostu Rada Miasta dostosowała się do mojego rozstrzygnięcia i podjęła uchwałę zgodną z prawem. Inne rozstrzygnięcia, które były zaskarżane, wszystkie miasto przegrywa, także nie obawiam się tego. Nawet myślę, że dobrze, bo wtedy nie ma wątpliwości do tego, kto miał rację. I zarzuty, czy argumenty, czy krytyka moja dotycząca tego, że to są jakieś decyzje czasami polityczne, no weryfikuje sąd. Ja jestem przekonany, że my zgodnie z prawem podejmujemy decyzje, to są dobrze uzasadnione rozstrzygnięcia, także nie obawiam się tego.
Panie wojewodo, komentowane jest pańskie wystąpienie z 11 listopada, w którym mówił pan, przypominał pomorzanom, w tym jak rozumiem Donaldowi Tuskowi, bo się posłużył pan tam fragmentem jego wypowiedzi, że terytorium to, czyli Pomorze, było nieraz przedmiotem knowań skierowanych przeciwko jedności państwa polskiego. A mówił pan też także o tym, że samorząd nie może być zalążkiem separatyzmu. Pan chciał ostrzec Kasuszubów, że nie będzie pan tolerował, nie wiem, osłabiania jedności państwa, samorządów, żeby nie miały jakichś tendencji separatystycznych. Czyta pan i słyszy, jak zostało to pańskie przemówienie odebrane.
Dokładnie to w moim przemówieniu nie ma mowy o Kaszubach, ani nie było takiej intencji, ani nie ma nic w zapisach. Ja wydałem oświadczenie, które jest dostępne na stronach Urzędu Wojewódzkiego. I żeby była całkowita jasność, nie dotyczy to Kaszubów. Pani redaktor słusznie odniosła to do słów pana Donalda Tuska, który się tak określał. Ja nie wymieniałem go w wystąpieniu z imienia, nazwiska, nikogo nie wymieniałem.
Ale mówił pan, ale... mówi pan do tego również, który mieni się przedstawicielem mniejszości etnicznej i regionalistą.
Tak, tak. I nie ma to nic wspólnego z Kaszubami. Zresztą nie jest to jedyna grupa. No, mamy Kociewiaków, wiele takich społeczności i próba wmontowania w tej chwili mnie w... wymyślonych jakby moich intencji przez osoby związane głównie z Platformą Obywatelską, działaczy, polityków, ale też wspierających Donalda Tuska i to, co w tej chwili Platforma Obywatelska zrobiła Europie. Jest to też ta krytyka mojego wystąpienia okolicznościowego z 11 listopada, jest również próbą odwrócenia uwagi od tej zdrady, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim. I proszę też zwrócić uwagę, kiedy ta krytyka się podniosła. Nie 11 czy 12, tylko w momencie, kiedy nastąpiło głosowanie w Parlamencie Europejskim i bardzo jasny sygnał, kto występuje przeciwko interesom polskim. Pani premier powiedziała, że ktoś, kto się tak zachowuje, nie ma prawa reprezentować Polski i z tym się należy zgodzić. To przemówienie było przed tymi wydarzeniami, ale ono sygnalizowało i było skierowane do tych właśnie osób, które tak się zachowały przeciwko Polsce.
A jeśli Kaszubi poczuli się tym przemówieniem urażeni? Bo nie takie mają, są komentarze.
Nie mają powodu poczuć się urażeni. Słowa pana prezydenta Adamowicza, którego właśnie dotyczą takie niebezpieczeństwa separatyzmu, bo to on właśnie występuje przeciwko na przykład w uchwale o Trybunale Konstytucyjnym, że nie będzie przestrzegał porządku prawnego
czy
w Polsce.
Czy to było do Adamowicza?
I to było oczywiście, jeżeli już mielibyśmy wskazywać osoby i zagrożenia, no to to jest właśnie działanie w sprawie Trybunału, to jest działanie w sprawie ronda granicznego, wkopywanie kamieni granicznych na granicy wolnego miasta, kiedyś wolnego miasta Gdańska w tej chwili i Rzeczpospolitej. I to są bardzo przeze mnie krytykowane działania. Kaszubi tutaj zostają wplątani moim zdaniem przez właśnie prezydenta Gdańska, przez marszałka, przez osoby, które są przedstawicielami i działają na korzyść czy na rzecz Platformy Obywatelskiej i próbują w tej chwili przykryć ten skandal, który wiąże się z głosowaniami w Parlamencie Europejskim i występowanie przeciwko Polsce i przeciwko Polakom. I gdzie czy kiedy, jak nie w Święto Niepodległości należało nawoływać do wierności wobec ojczyzny, do budowania właśnie wspólnoty, a nie prób podziału, już nie wspominając o tym, że wzywanie na pomoc zawsze zewnętrznych sił nigdy Polsce na dobre nie wychodziło. I to moje wystąpienie miało przed tym ostrzegać, przestrzegać, bo właśnie 11 listopada powinniśmy taką refleksję podejmować, jaka jest nasza rola w umacnianiu naszej niepodległości.
Myśli pan, że osiągnął pan efekt zamierzony przez siebie?
Myślę, że efekt zamierzony to może tutaj nie jest dobre słowo. Efektem może być to, że wiele osób zapozna się z tym wystąpieniem, stwierdzi fakt, że Kaszubi w tym wystąpieniu o Kaszubach nie ma mowy żadnej negatywnej. Kaszubi w moim przekonaniu są Polakami, nie ma żadnych zaczynów separatyzmu i tak dalej, i tak dalej. Także wszyscy, którzy próbują wiązać Kaszubów z rzekomą krytyką w moim wystąpieniu, robią to celowo, robią właśnie to ze względów na jakiś interes Platformy Obywatelskiej czy polityków, którzy są niezadowoleni z tego, że w tej chwili Polska staje się krajem silniejszym, mocniejszym, że wszystkie wskaźniki ekonomiczne są dobre i że te pieniądze, które wynikają z działań Krajowej Administracji Skarbowej, nie trafiają do nich, tylko trafiają na program 500+ i na takie działania społeczne. I myślę, że to jest główny powód, a to, jak oni się nazywają, tak jak Donald Tusk, nazywając się regionalistą, pokazuje w tej chwili prawdziwą twarz, więc starajmy się tych farbowanych lisów odróżniać od prawdziwych patriotów, od Kaszubów, od regionalistów, bo w ich działaniu nie ma nic złego. Natomiast są osoby, które się podszywają, które próbują wykorzystać swoją pozycję do tego, żeby skłócić, żeby właśnie wywołać jakiś konflikt. Ja się zwracam tutaj do nich, żeby opamiętali się, że to trzeba jednak brać pod uwagę dobro wspólne i nie iść w tym kierunku właśnie rodzenia konfliktów.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmowa kontrolowana.